Na Ukrainie toczy się wojna wywołana przez Rosję. To pierwszy od wielu lat tak duży konflikt w tej części świata, tuż przy polskiej granicy. Co o tym myślą młodzi ludzie? Czy zmieniło to w jakiś sposób ich postrzeganie świata? Między innymi o tym dziś w wersji lokalnej zapraszam Adam Janczewski. W studiu Polskiego Radia Białystok są Dominik Lubowicki z białostockiego NZS-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zuzanna Borowska, także z białostockiego NZS-u.
Dzień dobry.
I Wiktor Bogdan z UW-Bendu.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Czym jest UW-Bend, wyjaśnimy w ostatniej części. Więcej o waszej działalności właśnie porozmawiamy też wtedy, a zacznijmy jednak od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i jak wy do tego podchodzicie. Jak wynika z międzynarodowego sondażu Ipsos, Polska jest w czołówce narodów zainteresowanych doniesieniami na temat wojny na Ukrainie. 77% Polaków śledzi informacje na temat rosyjskiej inwazji. Czy wy obserwujecie to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą?
Tak, zdecydowanie bardzo. Ja z mojej strony powiem, że jestem tym głęboko zainteresowany, ponieważ takie wydarzenia, jakie mają miejsce, dosyć gruntownie zmieniają postrzeganie tego, jak wygląda rzeczywistość i coś, co nie tak dawno temu mogliśmy znać tylko na kartach historii. Teraz dzieje się z naszą granicą i no nie jest to coś, co chcielibyśmy oglądać.
Zdecydowanie, czytając o takich sytuacjach, nie chcemy, żeby działo się tak blisko nas. Natomiast na pewno jest to wydarzenie, które otwiera mocno oczy, że dzieje się coś tak strasznego, tak blisko nas. No i myślę, że wielu z nas młodych ludzi skutkowało to takim może wręcz przewartościowaniem swojego życia. Przyznam, że ja sama, kiedy tylko dowiedziałam się o tej wojnie, od razu zaczęłam się zastanawiać, co dalej, czy to będzie dotyczyło też nas, czy może będzie trzeba, nie wiem, powiedzmy przeprowadzić się gdzieś. Co w ogóle będzie dalej? Zwłaszcza, że nawarstwiło się teraz trochę takich trudnych, globalnych sytuacji.
Powiedz jeszcze ty, Wiktor, czy śledzisz i jak często śledzisz te doniesienia?
Ja śledzę konflikt, w sumie bestialski konflikt na Ukrainie od samego początku i myślę, że tak jak ja mam w sobie wielkie poczucie lęku od samego początku, mimo że teraz już się wszyscy przyzwyczailiśmy trochę do tego sytuacji, co jest dość smutne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj, tak wiem, że jak moi znajomi z zespołu czy z uczelni mają wielkie takie poczucie niesprawiedliwości, że czyjeś imperialne ambicje potrafią przyćmić taki spokój i taki pokój w ogóle na świecie.
Z jakich źródeł informacji korzystacie? Jak często śledzicie, jak dużo śledzicie tych informacji? To jest ciekawe, o czym ty, Wiktor, powiedziałeś, że powszednieje nam to i faktycznie chyba z początkowego takiego natłoku tych informacji uwalniamy się i śledzimy tego coraz mniej.
Ja myślę, że niestety jest taka teza z całego naszego życia, że do wszystkiego jest się niestety człowiek w stanie przyzwyczaić i musimy z tym walczyć. A propos, gdzie obserwujemy te informacje, myślę, że młodzi ludzie dzisiaj nie obserwują ich w telewizji, a głównie patrzą na wiadomości internetowe. Ja na przykład, śledząc konflikt na Ukrainie, głównie korzystam z Instagrama.
Ja z mojej strony powiem, że do mnie osobiście najbardziej trafia słuchanie, jeśli chodzi o odbiór informacji, więc zdecydowanie najbardziej przemawiają do mnie czy podcasty, czy też radio.
A jak to jest z tym, że faktycznie to powszednieje, czy coraz mniej śledzicie te informacje, na przykład w porównaniu do pierwszych dni konfliktu pod koniec lutego?
Myślę, że nie coraz mniej, ale już może nie zderzamy się z tak wielkim szokiem. Może ten widok po prostu już dla nas tak powszednieje.
Nie z takimi emocjami też.
Tak, no nie ma już takich wielkich emocji na początku, chociaż dalej czara goryczy jest dość mocno przelana.
Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że na początku śledziłam te informacje zdecydowanie częściej, w większym natężeniu. Obecnie troszeczkę nie tyle mi to spowszedniało, co dla własnego jakby samopoczucia dobrego musiałam troszeczkę przystopować tym śledzeniem informacji, bo po prostu w pewnym momencie źle to na mnie wpływało psychicznie, bo po prostu jest to coś strasznego, co się tam dzieje.
A czy przy tym natłoku informacji da się od nich jakoś odciąć?
No, można próbować, natomiast fakty są takie, że te informacje są wszędzie. Pytanie tylko, czy to my je aktywnie śledzimy, czy one docierają gdzieś z zewnątrz.
Zamykanie oczu na zło nie sprawia, że zło przestaje istnieć i lepiej mieć świadomość tego, co się dzieje, aby w razie czego chociaż próbować podjąć jakieś działanie, ponieważ nieświadomość tylko daje większe pole do manewru tym, którzy działają niewłaściwie.
Ja tak myślę, jak kolega obok, że nie powinniśmy się w ogóle zamykać na to i nie powinniśmy przede wszystkim mniej tego śledzić albo odcinać od tego. Broń Boże, młodzi ludzie powinni wiedzieć, co się dzieje, wszyscy powinni wiedzieć, co się dzieje i znać całą prawdę.
Choć też takie przeładowanie informacjami niekoniecznie dobrze może na nas wpływać chyba.
Właśnie coś takiego mi chodziło, nie żeby kompletnie odciąć się od tych informacji, ale żeby nie śledzić ich tak zajadle, powiedzmy, bo faktycznie potrafiłam dosłownie, jak tylko dostałam powiadomienie o jakiejś nowej relacji, po prostu od razu wchodziłam i każdy jakiś taki szczegół do mnie docierał. Chodzi o to, żeby, no właśnie, dla własnego takiego zdrowia psychicznego, żeby się tymi informacjami aż nie przeładować, natomiast żeby te takie główne aspekty konfliktu znać.
Z tego samego badania, o którym wspominałem już, Ipsosu, wynika, że większość ankietowanych w Polsce uważa, że wojna na Ukrainie może być zagrożeniem dla świata. W Polsce sądzi tak 78% ankietowanych, zresztą większość badanych na świecie też tak uważa. Powiedziałaś, że wojna wzbudza obawy i jest to moment na zastanowienie się nad swoim życiem, nad przewartościowaniem może tego życia. Do jakich refleksji was ten konflikt skłania?
Ja myślę, że też jako kraj powinniśmy być bardzo, ale to bardzo wdzięczni Ukrainie za to, że tak mocno się broni i ma takiego ducha walki, bo kto wie, może by ten konflikt dzisiaj rozlał się na kraje bałtyckie czy też na Polskę.
A w waszym życiu prywatnym?
No nie ukrywam, że taki konflikt tak blisko wzbudza pewne obawy i zarówno ja, jak wiele moich znajomych, czy z uczelni, czy po prostu skądkolwiek, zaczęło się zastanawiać, czy właściwie w Polsce jest i będzie bezpiecznie i czy nawet jeśli coś się stanie, to czy zostać w tej Polsce, czy też nie.
Czy ta myśl jest ciągle tak intensywna, czy w miarę właśnie tego oswajania konfliktu to jednak gdzieś odchodzi?
Myślę, że na początku konfliktu znacznie więcej tych myśli było. Znacznie większe też były nasze obawy. Teraz widząc, że Ukraina się broni i że no, jak na razie konflikt nie dotyczy nas bezpośrednio, powiedzmy, ludzie troszeczkę się uspokoili, co jest i dobre, i niedobre.
Ja z mojej strony powiem, że nie myślałem o żadnej ani przeprowadzce, ani ucieczce, bo mam świadomość tego, że nawet jeśli wybuchłby konflikt, to mężczyźni w wieku poborowym za bardzo by się nie ulotnili, więc nic by na to i tak nie poradził raczej. Ale taki może strach nie jest we mnie aż tak silny, bo śledzę politykę światową już tak od dłuższego czasu i obserwując działania Rosji stwierdzam, że ich skuteczność na terenie Ukrainy jest dość bardzo niska, a gdyby mieli zmierzyć się z sojuszem transatlantyckim, to mogłoby to być spektakularna porażka.
No właśnie, a czy w ogóle młodzi ludzie w jakikolwiek sposób interesują się kwestiami politycznymi właśnie, dotyczącymi wojny? Ty mówisz, że śledzisz. Ty też powiedziałeś, że powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom, więc też geopolitycznie do tego podchodzisz. Czy obserwujecie, czy analizujecie podejście do tego konfliktu na przykład państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, także sytuacji Polski na świecie w tym wszystkim?
Zdecydowanie tak. Myślę, że jest to taka sytuacja, w której no, państwa Zachodu muszą oddać Polsce rację, ponieważ mówiliśmy o zagrożeniu ze strony Rosji od wielu, wielu lat. A i myślę, że postrzeganie Rosji jest bardzo różne w krajach, w zależności od tego, jak wiele miało się do czynienia z nią w kontekście wojny. Przykładowo Francja nigdy nie była przez Rosję kupowana i nie do końca wie, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Więc to też takie prawdopodobnie zupełnie inne podejście i nastawienie do tego kraju.
Ja też to podkreśliłem tak swoją opinię troszeczkę bardzo ideowo i wstyd mi za to, że wcześniej jakoś bardzo się nie interesowałem tą polityką. Może właśnie przez takie tworzenie innych rzeczy i przez ten taki bardziej artystyczny styl życia i artystyczne patrzenie na świat. Wstyd mi dzisiaj, że nie obserwowałem tego dużo, dużo wcześniej. Ta sytuacja mnie na pewno zmusiła do tego, żeby więcej i częściej sprawdzać informacje.
Muszę się zgodzić z kolegą w pewnym sensie, kiedy nic takiego się nie dzieje. Mamy trochę zamknięte oczy na to, co się dzieje na całym świecie. Natomiast mogłoby się zdawać, że ten konflikt Rosji z Ukrainą powstał nagle, co nie jest prawdą, no bo przecież, jak wiadomo, z powiedzmy dość szczątkowych informacji, on trwał jakby od wielu lat. Natomiast no, dopiero teraz on eskalował na taką skalę, że wszędzie jest o tym głośno i niestety no, to było coś do przewidzenia moim zdaniem.
Skoro śledzicie albo zaczęliście śledzić te informacje, to jak postrzegacie właśnie zachowanie poszczególnych państw? Co w was wzbudza jakieś pozytywne odczucia, a co negatywne?
To ja ze swojej strony powiem, że zdecydowanie zaskoczyła mnie tak stanowcza reakcja Joe Bidena, który zareagował naprawdę bardzo stanowczo i naprawdę działa bardzo aktywnie na rzecz Ukrainy. Podobnie Wielka Brytania, też bardzo zaangażowana. Zaskakuje dosyć niejednoznaczne podejście Niemiec, chociaż mam wrażenie, że taki dosyć bardziej skomplikowany i długotrwały proces przyswoić sobie, że polityka ostatnich, może nawet dziesięcioleci, była całkowicie błędna i źle sobie wyobrażali to, kim jest Władimir Putin.
Bardzo jestem miło zaskoczony podejściem Anglii czy chociażby Stanów Zjednoczonych. Tak bardzo jestem zawiedziony na przykład postawą Węgier, które po prostu no, widać, gdzie się pojawia interes, gdzie się pojawiają pieniądze, tam znika jakakolwiek moralność ludzka.
A jak wygląda wasze postrzeganie Rosji, w ogóle narodu rosyjskiego? Czy przed jeszcze wybuchem wojny był to kraj w jakikolwiek sposób wam znany, w jakikolwiek sposób bliski? Czy w dzisiejszym świecie jakoś naturalnie nasze drogi kierują się w stronę zachodu, a ta Rosja jest gdzieś tam sobie na wschodzie jakimś takim dzikim, nieznanym krajem?
Mi się bardzo kojarzył z wysokiej jakości kulturą. Czy Dostojewski, czy Tołstoj, świetni pisarze, balety. A jeśli chodzi o Rosjan jako ludzi, powiedziałbym, że byłem nastawiony dosyć tak, że no, są w ustroju, jakim są. Ale jeśli ostatnio zapoznałem się właśnie z sondażami nawet niezależnych agencji europejskich, że poparcie dla wojny na Ukrainie jest w 80%, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to zwykły naród i nie jest to zdecydowanie naród europejski. W przeciwieństwie do chociażby Ukraińców.
Rosja zawsze wydawała mi się odległa, mimo że no właśnie geograficznie leży niedaleko Polski. Ale to mam wrażenie, że to ich myślenie jako całego narodu, jak to kolega wspomniał, aż 80% poparcia dla wojny na Ukrainie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no ten naród żyje w takim ustroju, w jakim żyje i przez lata mają to, można powiedzieć, we krwi.
No dla mnie Rosja była zawsze, tak jak jest do dzisiaj zresztą, no była swego rodzaju memem, bo no tak naprawdę, może też zacytuję tutaj słowa piosenki Macieja Marleńczuka, odważny naród, lecz władzy się boi, niestety. I też niewinni ludzie, którzy są zwykłymi obywatelami Rosji, zdaję sobie sprawę, jak bardzo mają, mówiąc kolokwialnie, wyprane wiadomo co i mają też po prostu wypaczone te podejście do świata, więc tak naprawdę nie wiem, jak do nich podchodzić do dzisiaj. Nie wiem, trzeba się modlić za nich, czy co.
Spotkałem się ostatnio z takim twierdzeniem, że Rosjanie wychodzą z założenia, że albo ich państwo będzie wielkim mocarstwem, albo nie będzie istniało wcale. Więc to dobrze obrazuje, że oni mają potrzebę bycia wielkimi i nawet są w stanie przeżyć dużo gorsze warunki życia, jeśli będą tylko mieli podświadome przeświadczenie, że ich państwo jest wielkie i że oni są w mocarstwie, w czymś wielkim.
Jak reagowalibyście, gdyby na uczelni pojawił się student z Rosji czy grupa studentów z Rosji?
Myślę, że od tego, jakie jest jego indywidualne podejście, zależałoby ocena jego jako jednostki. Myślę, że ciężko byłoby normalnie dogadywać się z osobą, która wspiera ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Faktycznie myślę, że ciekawym doświadczeniem byłoby zetknięcie się z jednostką, bo to, co widzimy w mediach, to jest obraz raczej całego narodu. Natomiast osobiście bardzo ciekawi mnie podejście młodszych i można by powiedzieć z większym dostępem do światowych mediów ludzi i z chęcią właściwie poznałabym, powiedzmy, ludzi w moim wieku z Rosji i myślę, że no, trzeba być otwartym mimo wszystko.
W wersji lokalnej rozmawiamy dziś ze studentami o wojnie na Ukrainie. Za chwilę o tym, jak widzą oni kwestie uchodźców z Ukrainy, w jaki sposób angażują się w pomoc, ale też o dezinformacji, która próbuje uderzyć w gości z Ukrainy przyjeżdżających do naszego kraju. W studiu Polskiego Radia Białystok dyskutują dziś studenci Dominik Lubowicki, Zuzanna Borowska i Wiktor Bogdan. Wróćmy może do statystyk. Według badań IPSOS-u większość Polaków zgadza się, że nasz kraj powinien przyjmować ukraińskich uchodźców. Tak uważa ponad 80%. Jak wy podchodzicie do tematu? To pierwsza tak duża fala uchodźców w naszym kraju.
Myślę, że nastawienie jest do uchodźców z Ukrainy dosyć pozytywne. Mamy w Polsce imigrantów. Dosyć sporą ilość z Ukrainy i myślę, że kojarzą się bardziej jako osoby jednoznacznie pracowite, osoby, które chcą faktycznie budować ten kraj i łatać lukę demograficzną, którą mamy w Polsce. Jedynie to kwestia tego, czy znajdą się środki na takie zwiększenie wszystkich programów socjalnych, całego funkcjonowania państwa. No ale liczę tutaj na działanie instytucji europejskich i że w końcu będą środki.
A czy wy doświadczacie tego, że u nas jest coraz więcej tych uchodźców? Czy widzicie ich gdzieś tam wśród znajomych, w życiu codziennym, na uczelni, na ulicy?
Tak, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że mieliśmy próby do tej pory jako UWBENT w salce prób w Akademiku na Pogodnej, naszego uniwersytetu. Aktualnie nasza sala prób jest świetlicą dla osób z Ukrainy, więc cieszymy się, że mogliśmy przekazać jako uniwersytet, jako zespół swoją salkę prób. My dostaliśmy inną, a naszą salkę przekazaliśmy właśnie jako świetlicę dla osób potrzebujących z Ukrainy, dotkniętych konfliktem.
Faktycznie jestem wręcz zaskoczona tym, jak pozytywnie nasz kraj przyjmuję tych uchodźców. Sama mogę powiedzieć ze swojej strony, że bardzo wielu moich znajomych, czy znajomych na przykład z pracy rodziców przyjęło do siebie właśnie uchodźców. I no, są to doświadczenia dość pozytywne. Na pewno też nie odczuło się, przynajmniej w naszym regionie, jakiegoś takiego napływu.
Myślę, że jest to w jakimś tam może dużo mniejszym stopniu widoczne też również na Podlasiu. Ale myślę, że to gdzie widać najbardziej, to będą chociażby dworce, ostatnimi czasy miałem okazję być na dworcu i w Warszawie, i w Krakowie. To, co działo się na tych dworcach, naprawdę robiło spore wrażenie. Tłumy ludzi, punkty zapełnione ludźmi, do pomocy Ukraińcom. Skala problemu jest naprawdę widoczna.
Czy na uczelni widać studentów z Ukrainy?
Jeśli mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, na naszym Uniwersytecie Medycznym akurat osobiście nie zetknęłam się ze studentami z Ukrainy. Być może na innym wydziale są. Natomiast wiem, że wielu studentów z Ukrainy, Polaków, którzy studiowali na przykład medycynę na Ukrainie, wraca teraz do kraju i uczelnie oferują im przejście toku studiów w Polsce za na przykład tam ułamek czesnego.
A czy w jakiś sposób angażujecie się, albo wasi znajomi i studenci angażują się w pomoc uchodźcom?
To może ja zacznę. My jako UWBENT mieliśmy okazję dołożyć swoją cegiełkę dla pomocy Ukrainie. Nie tylko oddając salkę prób, zmieniając miejsce tych prób, ale również wcześniej organizowaliśmy koncert na Dzień Kobiet. W trakcie wybuchł konflikt i pomyśleliśmy, że środki z tego wydarzenia chcemy przekazać na pomoc Ukrainie. Zrobiliśmy to, jesteśmy z tego powodu zadowoleni.
Ja powiem może bardziej w imieniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jesteśmy bardziej organizacją ogólnokrajową. Mieliśmy dosyć głośny przypadek sytuacji, w której nasza działaczka właśnie była na Ukrainie i organizowaliśmy naprawdę dużo rzeczy, żeby tylko można było ją ściągnąć. Zaangażowaliśmy chyba sporo prawników. Były chyba jakieś użyte specjalne luki prawne, żeby tylko udało się jakoś ją ściągnąć w przyspieszonym tempie.
Jeśli chodzi o mnie, no to klasycznie u nas na UMB zorganizowaliśmy wiele zbiórek takich niezbędnych rzeczy oraz, co ciekawe, zbiórkę na karetkę dla Lwowa nasz uniwersytet zorganizował. I to, co mnie napełnia radością, te zbiórki nadal aktywnie działają, mimo że już powiedzmy, że temat wojny niestety nam trochę spowszedniał jako społeczeństwu. Te zbiórki nadal działają, nadal są wystawione u nas na uniwersytecie w kilku miejscach pudła i dalej one są zapełniane i nadal ta pomoc jest niesiona.
To porozmawiajmy teraz o fake newsach na temat uchodźców, bo w internecie pojawia się tego naprawdę bardzo dużo i to praktycznie od pierwszych dni konfliktu. Celem jest skłócenie Polaków i Ukraińców, próba zniechęcenia nas do pomocy. Czy wy zauważacie takie działania w sieci?
Myślę, że są one zauważone. Ja osobiście zauważam, czy też w mediach społecznościowych, czy też w innych miejscach, gdzie szukam informacji. Są takie informacje próbujące przypominać jakiś Wołyń, czy przypominać inne tego typu drażliwe kwestie. Jednakże myślę, że w obliczu konfliktu Polacy wspominają o tego typu sprawach i zdają sobie sprawę z faktu, że jedyną stroną, po której jest interes skłócenia Polaków i Ukraińców, jest strona rosyjska.
Faktycznie, być może większym problemem niż same fake newsy, przynajmniej dla młodszego pokolenia, mogą być te twierdzenia, jakoby Ukraina była też naszym wrogiem, powiedzmy. Czy może właśnie ta fala uchodźców miała, nie wiem, zabierać mężów Polkom? To jest w ogóle bardzo zabawne twierdzenie.
Tak, słyszałem o tym.
Często powtarzane. Niestety, mimo tego, że właśnie jesteśmy w tym konflikcie i że no, powinniśmy pomagać tej Ukrainie. I pomagamy zresztą. Jednak sporo takich bardzo nonsensownych twierdzeń się pojawia.
Myślę, że trzeba weryfikować kogoś, kto w ogóle udostępnia takie informacje. Też jest profil Globalista, który właśnie często obala takie fake newsy. Więc polecam gorąco. Jest jeszcze jeden z takich profilów, który typowo zajmuje się obalaniem fake newsów. Może tutaj przypomnicie.
Jest Fake Hunter chociażby.
Tak, chyba tak. Mhm. O to mi chodzi. I myślę, że warto takie strony zaobserwować, bo faktycznie teraz ciężko jest odróżnić fikcję od prawdy. Każdy to udostępnia i w takim natłoku informacji o fake newsy to nie ciężko.
Okej, a myślicie, że młodzi ludzie są bardziej odporni na fake newsy? Bo do was tych fake newsów na pewno więcej trafia. Korzystacie częściej z internetu niż osoby starsze. Ale czy to nie jest tak, że wy właśnie potraficie może bardziej weryfikować te informacje, a starsi to, co przeczytają gdzieś w internecie, nieważne jaka to jest strona, jakie to jest źródło, często przyjmują za pewnik?
No myślę, że tak, że młodzi ludzie zdecydowanie lepiej radzą sobie z fake newsami, to dlatego, że lepiej radzą sobie w internecie na co dzień. Internet, jak wiadomo, trzeba brać z bardzo dużym dystansem i nie można go brać dosłownie i trzeba weryfikować te informacje, a ludzie starsi często tego nie robią, często wierzą we wszystko, co jest napisane w internecie czy w telewizji. Młody człowiek chyba jednak częściej to sprawdza.
Rzeczywiście trafia do nas więcej fake newsów, ale właśnie na pewno łatwiej nam je zweryfikować, ponieważ no, poruszamy się w tym internecie sprawniej niż starsze pokolenia. Może dostęp mamy ten sam, ale mamy większą świadomość na temat tego, gdzie szukać tych informacji, jak je weryfikować. I też myślę, że ktoś kiedyś dobrze powiedział, kiedy czytamy coś, co wydaje nam się troszeczkę takie nieprawdziwe, można to przefiltrować sobie, myśląc, czy ta wiadomość działa na korzyść Putina jakby.
Tak, lepiej bym tego nie ujął. Myślę, że jednak osoby młodsze są bardziej obeznane w internecie, tak jak powiedziała koleżanka, że zdajemy sobie sprawę z faktu, że internet jest przepełniony fake newsami, że jeśli coś ktoś napisał w internecie, mógł być w sumie ktokolwiek, więc bierzemy jak poprawkę, że trzeba informacje weryfikować, a jeśli już, to czerpać informacje ze źródeł, które wiemy, że swoje informacje weryfikują.
Czy wy jakoś możecie reagować na te informacje nieprawdziwe? Czy staracie się jakoś na to reagować?
Ja staram się zgłaszać osobiście. Zdaję sobie sprawę z faktu, że Facebook, jeśli chodzi o cenzurowanie postów, ma naprawdę spore doświadczenie, więc jeśli ktoś mu zgłosi, to prawdopodobnie szybko zostanie to zweryfikowane i sprawdzone.
Mi się jeszcze nie zdarzyło zgłosić, ale myślę, że jakbym na pewno miał taką możliwość weryfikacji, czy jest to fake news, czy też prawda, to myślę, że bym to zrobił, no bo to jest potrzebne.
Faktycznie zdarzało mi się zgłaszać fake newsy, ale gdy mogłam powiedzieć, że mam pewność, że nie jest to prawda, do tego, jeżeli ktoś znajomy, kogo dobrze znam, udostępniał takie rzeczy, no to zdarzyło mi się też zwrócić uwagę i myślę, że warto to robić.
Dlaczego w polskiej sieci pojawiają się fake newsy na temat Ukraińców między innymi?
No myślę, że jest to dosyć takie nasuwające się samoistnie. Należy zastanowić się, w czym jest to interesie. Jest to w interesie strony rosyjskiej, a rosyjska propaganda jest znana na całym świecie jako jedna z bardziej skutecznych, działająca zarówno we własnym obszarze, jak i poza jego granicami. Radziecki, czy również teraz bardziej rosyjski wywiad jest znany z dezinformacji na skalę ogólnoświatową.
W wersji lokalnej rozmawiamy dziś ze studentami o sytuacji na Ukrainie i o tym, co w związku z tym dzieje się w Polsce. Za chwilę powiemy też o sprawach może bardziej przyjemnych, czyli o ich życiu studenckim i o tym, co można robić na studiach oprócz chodzenia na zajęcia i zaliczania egzaminów. W wersji lokalnej rozmawiamy dziś ze studentami, Zuzanną Borowską, Dominikiem Lubowickim i Wiktorem Bogdanem. Wiemy, że jesteście studentami, wiemy, że działacie w NZS-ie, wiemy, że Wiktor gra w UW-Będzie. A może zacznijmy od tego w ogóle, co studiujecie?
Dobrze, to ja może zacznę. Ja studiuję socjologię, kierunek oparty na obserwowaniu działań w społeczeństwie i tego, jak wyglądają interakcje międzyludzkie, więc działalność studencka dosyć naturalnie wydawało mi się czymś, co może być czymś, w czym się odnajdę.
Studiuję techniki dentystyczne, czyli przywracam uśmiechy. Co no może nie jest kierunkiem kojarzącym się zbyt społecznie, bo faktycznie nie mamy kontaktu nawet z pacjentem za bardzo. Natomiast właśnie dlatego postanowiłam, że trzeba działać w organizacjach studenckich, bo uważam, że mimo wszystko aspekt społeczny jest może nawet równie ważny co dydaktyczny aspekt bycia na studiach.
Ja studiuję na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika, a ukończyłem studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, czyli też można powiedzieć, że przywracam uśmiech.
W innym wymiarze.
W innym wymiarze, ale też potrzebny.
Powiedzcie, co was skłoniło do tej działalności pozastudenckiej?
Ja osobiście zobaczyłem kiedyś takie ogłoszenie, żeby dołączyć do NZS-u, że jest to szansa, żeby nie zmarnować studiów, poznać super ludzi, wyjazdy między miastami. No to była bardzo kusząca propozycja, nie ukrywam. Poznanie ludzi z całej Polski. No i to mnie tak skusiło. Potem dołączyłem do NZS-u. Okazało się, że świat oferuje naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości, z których to staram się teraz korzystać tak bardzo, jak tylko mogę.
Myślę, że studenci często zapominają, a może nawet nie wiedzą, że czas studiów jest nie tylko czasem właśnie zdobywania wiedzy, ale także bardzo istotnym czasem na zawieranie znajomości, które przydadzą nam się w przyszłym życiu po studiach. Takie organizacje być może wydają się czymś nieatrakcyjnym ze względu na mus poświęcenia swojego czasu wolnego, swojej jakby uwagi. Natomiast tak naprawdę te organizacje bardzo wiele oferują w zamian.
Może się wydawać, że jakaś tam organizacja studencka, co oni w sumie robią. No, działanie pozaakademickie w organizacjach ma wbrew pozorom dosyć spore znaczenie, czy też dla przyszłych pracodawców, czy też działanie chociażby społeczne, jak my zajmujemy się honorowym krwiodawstwem, dosyć mocno mamy taką akcję Vampiriada, dosyć znana w regionie.
U mnie to jest bardzo długa historia, ponieważ ja pochodzę z bardzo muzycznej rodziny. Gramy razem w zespole Shamrock. Mieliśmy też okazję występować na antenie Radia Białystok w studiu Rembrandt. I zawsze te granie zespołowe gdzieś miałem wszczepione pod skórą. W liceum też miałem swój zespół, nie był to drugie LO band. Nie było to nic w tym stylu, ale bardzo mi tego brakowało na studiach. I pomyślałem, czemu by takiego czegoś nie założyć na naszym uniwersytecie? Jeszcze nasze władze i w ogóle cały uniwersytet jest otwarty na to, żeby wspierać studentów w ich działaniach, więc pomyślałem, czemu nie? Więc wtedy zawiązaliśmy formację UW-Band. Myślę, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest naprawdę udany projekt.
Czy łączycie to bez problemu z nauką, tę działalność pozastudencką, czy studencką, ale poza zajęciami?
Ja osobiście nie mam z tym żadnych problemów. Myślę, że jest to kwestia odpowiedniej organizacji czasu. Jeśli się naprawdę chce, jeśli ograniczy się marnowanie czasu do minimum można naprawdę znaleźć czas na masę świetnych rzeczy.
Dokładnie. Czasu na studiach, wbrew pozorom i wbrew temu, co się uważa, jest naprawdę sporo. Kwestia właśnie zagospodarowania go. 24 godziny to naprawdę dużo.
Tak, spanie jest dla słabych. Ja może troszeczkę tak odbiegnę, bo ja uważam, że są miesiące, kiedy to się da połączyć naprawdę bardzo dobrze, ale są miesiące, kiedy faktycznie trzeba się pogodzić z tym, że jest to ciężko łączyć. Zależy, jak bardzo zaangażowani jesteśmy w projekt, w którym bierzemy udział.
I w studiach.
No i w studiach. Ale no, myślę, że jak się chce, to się da. I jeżeli ktoś chce coś robić, to nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby tego nie robić.
Okej, jeżeli chcielibyście zachęcić młodych ludzi, którzy zaczną studia albo studiują, a jeszcze nie mieli do czynienia z NZS-em, to w jaki sposób chcielibyście ich zachęcić do tego?
No dobrze, no to NZS to przede wszystkim szanse rozwoju i znajomości. Znajomości są w dzisiejszych czasach niesamowicie istotne, a w NZS-ie mamy okazję poznawać ludzi z calutkiej Polski, ze wszystkich uniwersytetów, mamy zjazdy krajowe, wycieczki, poznajemy się, działamy naprawdę w ogólnokrajowych akcjach i możemy robić wielkie rzeczy. W Białymstoku mamy taki naprawdę przyjazny i otwarty charakter, chętnie przyjmiemy wszystkich chętnych, oferujemy świetną atmosferę i niewiarygodne szanse na rozwój.
Jak najbardziej. Jeżeli patrzycie może na studia pod kątem bardziej pragmatycznych, organizacje studenckie są też dobrym miejscem do rozwinięcia swoich przyszłych kwalifikacji zawodowych, o dziwo, mimo że mają może dość ogólny charakter. Czas da się znaleźć. No a istotny jest też aspekt zawierania znajomości nie tylko pod względem ich przydatności w życiu po studiach, ale także po prostu dobrze się bawimy tak naprawdę.
Nie ma się co oszukiwać. Jest to dosyć fajna rozrywka i okazja do poznania naprawdę cudownych ludzi i zawierania świetnych przyjaźni.
Wiktor, rozumiem, że ty zachęcasz do rozwijania swoich pasji na studiach.
Tak, zachęcam, a głównie zachęcam do dołączenia do UW-Bendu albo do wszystkich innych formacji muzycznych. Studencie, jeżeli kochasz muzykę, to nie zmarnuj tego czasu na same studia.
W studiu Polskiego Radia Białystok gościliśmy dziś Dominika Lubowickiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zuzannę Borowską.
Dziękuję.
I Wiktora Bogdana.
Dziękuję bardzo.
W wersji lokalnej na dziś to wszystko. Wkrótce cała audycja do odsłuchania na radiobiałystok.pl. Dziękuję za uwagę. Adam Janczewski. Do usłyszenia.